Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106,2 FM.
Labirynt moralny.
Witam serdecznie. W wielkanocny poranek w studiu Radia Warszawa zawitał do nas ojciec Michał Haberek, dominikanin. Witam serdecznie.
Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Studiował ojciec zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim, teologię w Kolegium Dominikanów w Warszawie, ale miał też ojciec niezwykle ciekawą przygodę, bo uczestniczył w elitarnym seminarium naukowym organizowanym przez Discovery Institute w Seattle, na temat ewolucjonizmu, inteligentnego projektu i wszystkich koncepcji związanych ze stworzeniem świata, z jakimi człowiek, chrześcijanin współczesny, może się zetknąć.
Seminarium dotyczyło głównie inteligentnego projektu, to znaczy teorii naukowej i powiedzmy filozoficznej. Natomiast stworzenie to jest koncepcja teologiczna, czyli pytanie o wiarę, prawda, w co wierzymy. Inteligentny projekt dotyczy nauki i tego, co możemy rozpoznać w świecie materialnym, w świecie empirycznym na podstawie ścisłych badań naukowych. Takie rozróżnienie jest ważne, ponieważ mieszając, że tak powiem, te porządki, czasami możemy dojść do jakichś złych wniosków później w toku dyskusji też.
Tak, a nawet myślę, że współczesni ludzie, mimo tego, że nauka już tak wiele przed nami odkryła, to wciąż nie mamy jasnych poglądów, wciąż te rzeczy się gmatwają i wciąż toczą się dyskusje, czasami nawet naiwne, o powstaniu świata, a wszystko zaczęło się w 1859 roku, kiedy Karol Darwin wydał dzieło o powstawaniu gatunków, które to zachwiało całą koncepcją, chrześcijańską koncepcją stworzenia świata.
Zgadza się. Wielu współczesnych teologów, filozofów chrześcijańskich twierdzi, że Karol Darwin nie miał nic do teologii, nie miał nic do wiary, ponieważ był naukowcem i zaproponował koncepcję naukową, która w żaden sposób nie wpływała na poglądy religijne. Kiedy jednak zbadamy to, co rzeczywiście działo się w czasach Darwina, poglądy, które dominowały w ówczesnej kulturze oraz to, w jaki sposób on zmienił patrzenie na świat ludzkości, okazuje się, że tak naprawdę jego koncepcja miała głębokie implikacje filozoficzne i teologiczne. W gruncie rzeczy Darwin był teologiem i jedyny stopień naukowy, jaki posiadał, to był stopień właśnie z teologii anglikańskiej oczywiście. Ale cały ówczesny świat, to znaczy Europa i młode Stany Zjednoczone, uznawały powszechnie w kulturze, panowało przekonanie, że to Bóg swoim bezpośrednim działaniem ukształtował główne elementy świata widzialnego. I tę koncepcję nazywano właśnie koncepcją stworzenia, to znaczy, że różne gatunki, pełne gatunki, różne natury bytów biologicznych pochodzą z bezpośredniego działania Boga Stwórcy. To była koncepcja podzielana tak przez protestantów, jak i oczywiście katolików, jak i oczywiście Kościół prawosławny. Natomiast Darwin szukał materialnej przyczyny całej rzeczywistości czy różnorodności świata biologicznego. Darwin nie był ateistą, to jest prawdą. Był agnostykiem, tak przynajmniej siebie określał już pod koniec życia. On stopniowo, można powiedzieć, odchodził od wiary. Natomiast to, co było jego głównym zadaniem, czy takim celem, jaki sobie postawił w książce o powstawaniu gatunków, to było wyjaśnić bez odwoływania się do Boga, bez odwoływania się do przyczyn ponadnaturalnych, skąd wzięły się gatunki, skąd wziął się człowiek, skąd wzięła się cała różnorodność biologiczna świata. I oczywiście ta koncepcja była od początku postrzegana jako sprzeczna z wizją chrześcijańską.
A co podpowiada bardziej współczesna nauka? W którą stronę może iść myślenie człowieka?
Jak wiemy, w zasadzie całe środowisko naukowe już w drugim pokoleniu przyjęło teorię Darwina, mimo że miała ona wiele luk. Sam Darwin zdawał sobie sprawę, że ani materiał kopalny, czyli to, co znajdujemy w skamieniałościach, nie potwierdza jego teorii, ponieważ to, co znajdujemy w skamieniałościach, to są tak naprawdę gotowe gatunki, nie ma ogniw łączących, zawsze znajdujemy pełne, gotowe gatunki, które przez wiele lat się nie zmieniają. Krokodyl, którego odkopujemy sprzed 500 milionów lat, jest dokładnie taki sam jak dzisiaj. Nie znajdujemy ogniw pośrednich i to był problem, z którego zdawał sobie sprawę Darwin. Darwin również zdawał sobie sprawę z tego, że nie wie tak naprawdę, skąd miałyby się brać te drobne, korzystne zmiany. W latach 40. XX wieku biologowie doszli do wniosku, że to muszą być przypadkowe mutacje. I w związku z tym motorem całej ewolucji stał się wkrótce przypadek. Już w latach 50. mówiono, że cały świat biologiczny, wszystkie gatunki pochodzą z przypadku, bo przypadkowe mutacje powodują drobne, korzystne zmiany. Oczywiście dalej naturalna selekcja powoduje zachowanie tych drobnych, korzystnych zmian i w ten sposób właśnie, powiedzmy, kształtują się nowe gatunki istot biologicznych. Ten obraz został przyjęty zasadniczo w podręcznikach, w nauczaniu, w kulturze masowej, także wszyscy znamy taki obrazek małpy stopniowo przekształcające się w człowieka. Natomiast ten obraz w jakiś sposób przez cały czas był podważany. Już w XIX wieku nieustannie byli i biologowie, i filozofowie, którzy mieli wątpliwości co do takiego scenariusza rozwoju wypadków w historii świata, w tej dużej historii, sięgającej miliardów lat życia na Ziemi.
Bo chrześcijańska koncepcja stworzenia świata w żadnej mierze nie mogła zaakceptować tego przypadkowego powstawania gatunków, prawda? Bo jednak my wierzymy, że każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga, był odwiecznie w zamyśle Boga i jest potrzebny, chciany, kochany.
Tak, tak. Tutaj pani dokładnie zacytowała homilię Benedykta XVI, inaugurującą jego pontyfikat. Tak, oczywiście. Przypadek stał się osią sporu, współczesnego sporu wokół ewolucji i to zarówno w kościele, jak i w świecie nauk. Właśnie teoria inteligentnego projektu nie odrzuca ewolucji jako możliwości transformizmu gatunkowego, to znaczy tego, że jeden gatunek przechodzi w inny. To jest, powiedzmy, możliwe filozoficznie, przynajmniej przy pewnych założeniach. W każdym razie niektórzy teoretycy projektu przyjmują taką możliwość rozwoju zdarzeń, natomiast wykluczają główne twierdzenie darwinizmu, że motorem tych zmian jest właśnie przypadkowa mutacja. Prawda? Przypadek nigdy nie wytwarza funkcjonalnych nowości. Zresztą, jeżeli przyjdziemy, powiedzmy, wracamy z pracy do domu, wchodzimy do kuchni i widzimy na stole ułożone te klocki do Scrabble, do tej gry, na których są literki, i widzimy na przykład ułożony napis pizza jest w lodówce. To jest oczywistym wnioskiem każdego, kto zobaczy taki napis na stole, że moje dziecko, moja mama, tata czy ktoś inny, kto był w tym pomieszczeniu przede mną, zostawił dla mnie informację, żebym nie szedł do sklepu, nie kupował nic, tylko że jedzenie jest dla mnie w lodówce. Nikt rozsądny nie będzie wnioskował, że przed chwilą przechodziło tu dziecko i wysypały mu się klocki do Scrabble i ułożyły się w taki napis, prawda? Teoria inteligentnego projektu mówi, że biologia ma bardzo podobną, że życie biologiczne ma bardzo podobną strukturę, jak właśnie te klocki do Scrabble ułożone w odpowiednią informację. Sam kod genetyczny nazywamy kodem genetycznym, a nie jakimś przypadkowym łańcuchem białek. Kod to znaczy informacja, jakiś przekaz. I postulat inteligentnego projektu polega na tym, że po pierwsze ta informacja może pochodzić tylko od umysłu, a nie właśnie z jakichś przypadkowych procesów materialnych. A po drugie, że my jako ludzie, którzy również jesteśmy obdarzeni inteligencją, możemy wnioskować o projekcie, to znaczy, że my możemy ten projekt wykryć, że możemy odróżnić w świecie struktury przypadkowe od struktur zaprojektowanych, które są pochodną umysłu.
Czy koncepcja inteligentnego projektu zakłada, że za uporządkowaniem świata, za kodem DNA, za symetrią w świecie, za inteligentnym projektem stoi najwyższa inteligencja, czyli umysł boski? Na to pytanie odpowiemy za chwilę w kolejnej części naszej rozmowy. W audycji Labirynt Moralny dzisiaj gość, ojciec Michał Haberek, dominikanin, autor książki Kościół a ewolucja. Ta książka jest dla Państwa, 3 egzemplarze czekają po audycji, będzie można o nie zawalczyć. A my rozmawiamy o ewolucji, o innych koncepcjach stworzenia świata i o tym, jak chrześcijanin w tym labiryncie koncepcji, w tym labiryncie odkryć naukowych może się poruszać. Rozmawialiśmy o inteligentnym projekcie. Czy ta koncepcja zakłada, że za inteligentnym projektem stoi najwyższa inteligencja, czyli umysł boski?
Bardzo częstym współczesnym problemem dla nawet teologów chrześcijańskich jest to, że nie odróżniają koncepcji inteligentnego projektu jako pewnej teorii naukowej od koncepcji religijnych, jakimi są różne koncepcje kreacjonistyczne. Inteligentny projekt nie jest kreacjonizmem, a bierze się to stąd, że inteligentny projekt mówi o tym, że niektóre elementy, przynajmniej niektóre elementy świata widzialnego, zwłaszcza biologicznego, są pochodną inteligencji. Natomiast nie odpowiada na pytanie, czym czy kim jest ta inteligencja. To jest pytanie, które teoretycy inteligentnego projektu kierują do filozofów, a zwłaszcza do teologów. Oczywiście dla chrześcijanina inteligentnym projektantem świata jest Bóg osobowy w Trójcy Świętej. Natomiast jest możliwe przyjęcie różnych innych rozwiązań. Nawet niektórzy teoretycy inteligentnego projektu są buddystami, czy również zwolennikami jakiejś energii kosmicznej. To nawet nie musi być inteligencja osobowa. To są pytania, które nie są jakby w centrum badań inteligentnego projektu. I w związku z tym koncepcja kreacjonizmu chrześcijańskiego, czyli ta, która mówi o tym, że Bóg swoim bezpośrednim działaniem stworzył przynajmniej gatunki istot biologicznych, czyli odrębne natury, ta koncepcja kreacjonistyczna jest zgodna z teorią inteligentnego projektu jako teorią naukową, natomiast nie jest od niej zależna i też inteligentny projekt nie wymaga takiego wyjaśnienia. Innymi słowy, można by wyobrazić sobie szereg innych koncepcji powstania świata zgodnych z inteligentnym projektem. Istotą jest to, że jakaś inteligencja musiała brać w tym udział. Zauważmy, że inteligentny projekt nie mówi o projektancie, tylko o projekcie. Czyli, że metodą badań naukowych możemy odkryć właśnie obecność projektu w przyrodzie, natomiast nie prowadzi nas to koniecznie do wniosków na temat projektanta, kim on jest. I myślę, że to jest jakby nieumiejętność rozróżnienia tych płaszczyzn prowadzi często dzisiaj do utożsamienia inteligentnego projektu z kreacjonizmem i mniej więcej do takiej tezy, że ponieważ jest to koncepcja kreacjonistyczna, w związku z tym nie można jej na przykład nauczać w szkole, albo że jest to wręcz naiwny kreacjonizm sześciodniowy młodej ziemi, czy jakieś takie właśnie sugestie.
Czyli inteligentny projekt może obejmować zarówno ewolucjonizm, jak i kreacjonizm.
Tak, tylko że ewolucjonizm nie darwinistyczny, bo istotą darwinizmu, jak już mówiliśmy, jest przypadek. Czyli, że to przypadek jest motorem zmian. Że on decyduje, jeżeli można w ogóle powiedzieć, że przypadek o czymś decyduje, ale że on jest właśnie, stoi u źródła tych funkcjonalnych nowości. No, nie wiem, wyobraźmy sobie taki postulat darwinistyczny typowo, że jaszczurka, czyli powiedzmy gad, czy najwyżej rozwinięty gad, zamienia się w ptaka. Na tą wersję ewolucji zgadzają się wszyscy ewolucjoniści, ponieważ jest to jeden z niewielu punktów, na który wszyscy darwiniści zgadzają się, to znaczy, że z gadów wyewoluowały osobno ptaki i osobno ssaki, prawda? Więc mamy ostatniego gada i mamy pierwszego ptaka. Ptak, każdy ptak ma pióra, wiele gadów ma kostne łuski. Postulat byłby więc taki, że z kostnych łusek przechodzimy do piór. I teraz pytanie, w jaki sposób miałyby kolejne fazy, czy te stopnie pośrednie między kostną łuską a piórem być funkcjonalne i dawać przewagę w walce o byt, prawda? O ile kostne łuski żółwia czy innych gadów dają mu ochronę przed drapieżnikami, może przed nadmiernym słońcem i tak dalej, czyli chronią jego życie, o tyle pióra umożliwiają lot, umożliwiają przemieszczanie się szybkie i zdobywanie pokarmu. Żółw bez pancerza szybko umrze, tak samo jak umrze ptak bez piór. Pytanie, jaka struktura miałaby być pośrednią, funkcjonalną i dającą przewagę w walce o byt, prawda? Jeżeli przyjmiemy darwinizm, oczywiście nie ma takiego rozwiązania. To znaczy, trudno sobie wyobrazić nawet taką funkcjonalną strukturę. Natomiast przyjmując inteligentny projekt, chociaż nie mamy pojęcia, jak to miałoby wyglądać, możemy przynajmniej spekulować, że superinteligentny byt mógłby wymyślić taką strukturę, prawda? Mógłby odpowiedzieć na to pytanie. My nie jesteśmy w stanie, ale jakiś superinteligentny byt mógłby. Michael Behe, jeden z głównych twórców teorii inteligentnego projektu i właśnie argumentu z nieredukowalnej złożoności, opowiada się za właśnie ewolucją kierowaną, a przynajmniej dopuszcza ją jako możliwość, taką ewolucję kierowaną superinteligencją, ale trzeba jasno powiedzieć, że taka ewolucja nie ma nic wspólnego z Darwinem i darwinizmem. Z natury się wykluczają właśnie pojęcie przypadku i tego, co może zdziałać przypadek, jest osią sporu. Dlatego też trudno się zgodzić z twierdzeniami niektórych, powiedzmy, chrześcijańskich teologów, jakoby darwinizm był do pogodzenia z chrześcijaństwem. Tutaj nawet teoria inteligentnego projektu, która stoi jakby nawet poniżej tych koncepcji teologicznych, już na tym poziomie zostaje wykluczony darwinizm, prawda?
Ale nie ewolucjonizm.
Nie ewolucjonizm rozumiany jako właśnie ewolucja, powiedzmy, kierowana, czyli no właśnie, pytanie, czy tutaj odwołanie się tylko do przyczyn materialnych, tak jak mówiłem na początku, że Darwin szukał przyczyn materialnych całej różnorodności biologicznej. Inteligencja nie jest przyczyną materialną, w związku z tym, kiedy wprowadzamy inteligencję, już nie jest to materializm, prawda? Inteligencja jest czymś, co działa jakby ponad materią. W każdym razie według takiej klasycznej filozofii, chociaż być może niektórzy filozofowie uznają, że inteligencja jest pochodną materii, prawda, rozwoju materii.
Że jest wynikiem funkcji umysłu, działania
funkcji
umysłu.
Mózgu, tak, ale mózg redukują tutaj też wyłącznie do biologicznych zależności. Ale oczywiście taka koncepcja jest trudna do obronienia, to już jest inny temat. W klasycznej filozofii chrześcijańskiej umysł jest niematerialny, inteligencja jest czynnikiem niematerialnym, który może kształtować, czy w jakiś sposób musi kształtować także rzeczywistość materialną.
Koncepcja chrześcijańska stworzenia świata wyklucza czysto biologiczne patrzenie na inteligencję.
Tutaj znowu trzeba zaznaczyć, że nauki szczegółowe, nauki przyrodnicze mają swój przedmiot i żeby działać w ramach nauk przyrodniczych, nie trzeba się odwoływać do Pana Boga i nawet nie można, w takim sensie, że biolog, kiedy bada konkretną strukturę białkową, nie może mówić, że to Pan Bóg sprawił, że to białko jest ułożone w taki sposób, a nie inny.
Bo wtedy przestanie badać, prawda? Nie może robić takich założeń. Musi sam chcieć dociec prawdy.
Tak, tylko że właśnie założenie, które zdominowało nauki przyrodnicze w XIX wieku jest takie, że wyjaśnienie musi być zawsze materialne, prawda? Że to białko musiało się ułożyć na bazie przyczyn materialnych. Natomiast inteligentny projekt mówi, że nie musimy się odwoływać do Boga, ale możemy się odwołać do inteligencji. I biolog, który bada to białko, nie musi koniecznie przyjmować założenia, że ono na pewno zostało ukształtowane przyczyną tylko i wyłącznie materialną. Może przyjąć założenie, że jednak jakaś inteligencja kształtowała to białko, zwłaszcza, że dzisiaj patrząc w kody DNA, już widzimy, że to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, ale mówiąc bardzo, to są naprawdę prawdopodobieństwa rzędu 1 przez 10 do potęgi 40 tysięcznej. Takie jest prawdopodobieństwo ukształtowania podstawowych aminokwasów ameby, jak obliczył Fred Hoyle. Więc to są prawdopodobieństwa niewiarygodnie małe. To znaczy, jeżeli ktoś sobie zda sprawę, jak to są małe prawdopodobieństwa, to mówimy tutaj o braku możliwości tak naprawdę ukształtowania podstawowych nawet białek na drodze przypadku. I odwołanie się przez naukowca do czynnika inteligentnego nie jest złamaniem zasady trzymania się nauk empirycznych. Po prostu sama empiria nam na to wskazuje. Tak samo jak człowiek niewierzący, widząc napis, prawda, tu jest sklep, czy do sklepu 200 metrów, nie będzie w ten sposób stawał się wyznawcą na przykład chrześcijaństwa, że uzna, że ten napis zostawił ktoś, kto ma inteligencję, prawda, że to jest informacja. Także to są te trzy płaszczyzny właśnie, powiedzmy, filozoficzna, teologiczna i ta przyrodnicza, przy czym ta przyrodnicza nie może wykluczać inteligencji jako czynnika działającego w świecie.
Ale gdzieś te płaszczyzny muszą się spinać. My chrześcijanie, którzy wierzymy w Boga, wierzymy, że tą najwyższą inteligencją jest właśnie Bóg, no jednak szukamy tego uzasadnienia i próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powstał świat, czy w jaki sposób Bóg ten świat stworzył. Co Kościół mówi na temat badań naukowych dotyczących stworzenia świata. O tym pomówimy z naszym gościem w kolejnej, ostatniej części naszej audycji. Ojciec Michał Haberek, dominikanin, jest dzisiaj gościem audycji Labirynt Moralny, autor książki Kościół a Ewolucja. Ta książka będzie dla Państwa po audycji. A my wracamy do naszej rozmowy. chrześcijanin, mimo tego, że wierzy w Boga, że tą najwyższą inteligencją, która stworzyła świat, jest Bóg, to jednak szuka także racjonalnego zrozumienia, jak powstał człowiek, skąd wziął się świat, jakie jest stanowisko Kościoła obecnie.
W trakcie moich badań, a prowadziłem bardzo szczegółowe badania na ten temat, właśnie pisałem mój doktorat, doszedłem do wniosku, że obecnie stanowisko Kościoła w tej kwestii jest zróżnicowane, ale najpierw może przypomnę, jakie było stanowisko Kościoła od praktycznie od II wieku, gdzie już u świętego Ireneusza z Lyonu mamy bardzo wyraźną koncepcję stworzenia, a także pochodzenia człowieka, jeszcze przed syntezą z filozofią grecką, czyli takie, można powiedzieć, pierwotne rozumienie Pisma Świętego we wczesnym chrześcijaństwie. Później to samo mówili i ojcowie Kościoła, i średniowieczni teologowie ze świętym Tomaszem na czele, później scholastycy Suarez i później XIX-wieczni neoscholastycy. Wszyscy podtrzymywali chrześcijańską koncepcję stworzenia, która opierała się o trzy takie punkty. Pierwszy punkt to było creatio ex nihilo, czyli pierwsze stworzenie materii z niczego. Następnie dekoracją, czyli takie dekorowanie, lub distinctio rerum, czyli rozróżnianie rzeczy. Bóg po stworzeniu tej pierwotnej materii, która była, jak mówi Pismo Święte, to chuva bohur, więc jakimś takim bezładem, pustkowiem, nieuformowaną jakąś taką materią, gdybyśmy chcieli to odnieść do przyrodniczych koncepcji współczesnych, to być może ta gęsta materia właśnie zaraz po wielkim wybuchu, która jeszcze miała tak intensywną grawitację, że nie mogła promieniować, mogła być właśnie tym tohu wabohu, prawda? Tam było wszystko zmieszane ze sobą, nawet struktura atomów nie była jeszcze ukształtowana, ale my wierzymy, i tak wierzyła cała tradycja chrześcijańska, że Bóg nadprzyrodzonym działaniem nadał tej materii podstawowe formy, to znaczy osobne natury. Nie chodzi o to, że każda gwiazda, czy każda na Ziemi, każda dolina rzeczna była kształtowana przez Boże nadprzyrodzone działania. Oczywiście tutaj działały przyczyny wtórne, ale takie formy jak formy zwierząt na przykład, czyli te osobne natury zwierzęce czy roślinne, takie jak koń, pies, słoń, tygrys, pająk, one zostały nadane przez Boga. Później mogły się różnicować wewnątrz gatunku na poszczególne rasy i to przyczyny wtórne ponownie tutaj działają, tak zwane przyczyny wtórne, czyli właśnie adaptacje środowiskowe i różne inne elementy. Ale kluczowe jest to nadprzyrodzone działanie Boga, bezpośrednie nadprzyrodzone działanie Boga. No i tutaj co do powstania człowieka, oczywiście cała tradycja mówiła, i to można już to w mojej książce to pokazuje bardzo wyraźnie, mówiła o bezpośrednim stworzeniu ciała człowieka z prochu ziemi. To znaczy, że Bóg rzeczywiście wydobył to ciało z prochu ziemi swoim bezpośrednim działaniem. I to była prawda wiary, to znaczy tak uznawali wszyscy chrześcijanie, aż do Darwina, po prostu do drugiej połowy XIX wieku. Trzeci etap tego kształtowania świata, no to jest właśnie utrzymywanie rzeczy w istnieniu. Po zakończeniu dzieła stworzenia, które Pismo Święte opisuje jako sześć dni pracy Boga po stworzeniu człowieka, Bóg już nie tworzy żadnych nowych natur, nie powstaje już nic nowego, natomiast Bóg podtrzymuje to w istnieniu, ale podtrzymywanie nie oznacza, że powstaje coś nowego właśnie, tylko że jest podtrzymywane to, co istnieje, ten akt istnienia, który Bóg nadaje nieustannie temu wszystkiemu. Gdyby Bóg przestał podtrzymywać świat w istnieniu, on momentalnie by się obrócił w nicość. Niemniej współcześni teologowie często rozumieją to podtrzymywanie właśnie jako jakąś ewolucję stwórczą czy coś takiego. To nie jest zgodne z tradycyjnym stanowiskiem Kościoła. Warto sobie zdać sprawę, co się stało po Darwinie. Ta klasyczna koncepcja stworzenia, i tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, bardzo ważną, że ta koncepcja nie zakłada krótkiego istnienia świata, czyli że świat powstał 6 tysięcy lat temu, że był stwarzany przez 6 dni. Większość ojców Kościoła tak naprawdę nie mówiła o tym, że świat był stwarzany, znaczy tych 6 dni nie rozumiała jako 6 dni 12-godzinnych odcinków czasu od wschodu do zachodu słońca. Niektórzy ojcowie Kościoła, na przykład święty Augustyn, wyraźnie mówi, że taka interpretacja jest niemożliwa, bo pierwszego dnia nie mamy słońca, a więc nie ma jak odmierzyć tego dnia, więc na pewno chodzi tu o jakiś inny okres czasu. Jeżeli byśmy przypisali 6 dniom długi odcinek czasu, tak jak na przykład czytamy w Piśmie Świętym, że dla u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień, więc gdyby ten jeden dzień miał oznaczać 1000, 1000000 czy 1000000000 lat, to okazuje się, że nie ma problemu z pogodzeniem wizji biblijnej, tej klasycznej koncepcji właśnie ojców Kościoła, scholastyków, świętego Tomasza, nawet ze współczesnymi odkryciami naukowymi. Tutaj nie ma żadnego sporu, pod warunkiem, że przyjmiemy właśnie długi czas istnienia świata, bo to jest dobrze udowodnione. Przy czym, tak jak mówię, ojcowie, niektórzy mówili, że świat istnieje krótko, niektórzy, że długo, albo nie wypowiadali się na ten temat, ale w każdym razie nie była to istotą ich koncepcji. Istotą były te nadprzyrodzone działania Boże. Jeżeli przyjmiemy długi czas istnienia świata, wtedy mamy tak zwaną koncepcję kreacjonizmu progresywnego, czyli że Bóg w pewnych momentach historii działał rzeczywiście w sposób nadprzyrodzony, stwarzając nowe natury, z których później oczywiście na mocy przyczyn wtórnych mogły się kształtować inne gatunki, rasy, odmiany i tak dalej. I teraz właśnie, kiedy przychodzi Darwin, dokonuje się rewolucja tego klasycznego pojęcia stworzenia. Kreacjonizm zostaje zastąpiony teistycznym ewolucjonizmem. Teologowie bardzo szybko chwytają ideę Darwina, bo to Darwin wymyślił teistyczny ewolucjonizm, czyli taką koncepcję, że Bóg posłużył się ewolucją, a ewolucja nie wymaga nadprzyrodzonego działania. W klasycznej koncepcji teistycznego ewolucjonizmu mówi się, że człowiek powstał na tej zasadzie, że temu ostatniemu hominidowi Bóg po prostu nadał duszę rozumną i to przekształciło go w człowieka takiego prawdziwego. To jest popularna koncepcja. Dzisiaj myślę, że 99% teologów taką koncepcję uznaje, ale warto mieć świadomość, że ona po pierwsze nie jest konieczna w świetle współczesnych odkryć, a po drugie jest bardzo niezgodna z całą tradycją chrześcijańską. Wracając do pytania.
Jak chrześcijanin ma traktować te wszystkie koncepcje, jeśli słyszy, że człowiek pochodzi od małpy, że zwierzęta wyszły na ląd? To są zdania z książki, z podręcznika do przyrody obecnie. Tak, to co ma robić?
To mamy całą dyskusję, batalię w Stanach Zjednoczonych. Możemy obserwować, co się dzieje, prawda? Nawet tam dochodzi raz po raz do procesów sądowych na temat tego, co należy nauczać w szkole, czy nie należy. Ostatni taki głośny proces właśnie w stanie Dover, w miejscowości Dover, który dotyczył tego, nauczyciele z pewnej szkoły doszli do przekonania, że na lekcjach biologii oprócz teorii Darwina powinno się czytać krótkie oświadczenie na temat tego, że oprócz teorii Darwina istnieją inne teorie, na przykład teorie inteligentnego projektu. I tylko tyle, to takie krótkie, półstronicowe oświadczenie wzbudziło taką kontrowersję, że oczywiście ten proces został przegrany w takim sensie, że po wprowadzeniu tego oświadczenia, przymusu odczytywania tego oświadczenia przez nauczycieli, ono zostało zaskarżone przez niektórych rodziców uczniów i po kilkumiesięcznym procesie wycofano nakaz czytania tego oświadczenia, więc de facto wychodzi na to, że darwinizm jest jedyną dopuszczalną teorią powstania różnorodności biologicznej świata, prawda? Tutaj przede wszystkim miejmy świadomość, że Kościół w oficjalnych dokumentach nigdy teistycznego ewolucjonizmu nie poparł. Dopuścił jedynie jako możliwość. Przy czym im bardziej, że tak powiem, proewolucyjne wypowiedzi Kościoła czy papieży, tym mniejsza jest ich ranga. Wiadomo, że orzeczenia Kościoła mają różne stopnie, prawda? To wiadomo, że konstytucje soborowe mają najwyższą rangę. Są encykliki, które powiedzmy są bardzo wysokiej rangi dokumentem papieskim, ale są też przemówienia, homilie czy jakieś drobne gdzieś wypowiedzi papieskie, które mają bardzo niską rangę. I to właśnie w takich wypowiedziach papieży mówili o tej możliwości tego, że Bóg posłużył się ewolucją, stwarzając ten świat. Natomiast w dokumentach wyższej rangi, na przykład encyklika Humani Generis, nigdzie nie mówi nic o ewolucji ani o pochodzeniu człowieka. Ona tylko dopuszcza możliwość badań dla teologów katolickich nad ewolucją, nad zwierzęcym pochodzeniem człowieka. Dopuszcza możliwość badań. Zauważmy, jakie to jest bardzo pośrednie sformułowanie. Dopuszcza możliwość badań tylko. Właśnie nic nie mówi w sposób pozytywny na temat pochodzenia człowieka. A zatem wydaje mi się, że wnioskując racjonalnie, trzeba by po prostu wrócić do klasycznego nauczania Kościoła.
Z pewnością potrzebujemy jeszcze czasu, potrzebujemy wiedzy, ale też potrzebujemy takiej bliskiej relacji z Bogiem, żeby to lepiej zrozumieć.
Do zrozumienia jak najbardziej zachęcam i do budowania relacji z Bogiem też. Ja myślę, że w przyszłości zagadnienie stworzenia, tak jak to miało miejsce w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zauważmy, że chrześcijaństwo przychodząc w ten świat, kiedy Jezus ogłosił Ewangelię, kiedy chrześcijaństwo zaczęło się rozpowszechniać w świecie pogańskim, Było kilka takich punktów sprzeciwu wobec kultury masowej. Jednym z takich głównych punktów sprzeciwu wobec kultury masowej, tej pogańskiej, była właśnie kwestia stworzenia, prawda? Jak powstał świat? Czy powstał na zasadzie przyczyn wtórnych, emanacji różnych bytów z Boga, czy tych sfer niebieskich, jak mówił Arystoteles, 50 sfer niebieskich i Bóg nigdy nie dotyka, tej ostatniej tylko za pośrednictwem właśnie bytów stworzonych kształtuje świat? Czy u Platona były emanacje zjedni, prajedni, różne właśnie takie byty pośrednie? I chrześcijaństwo, mówiąc, że Bóg bezpośrednio stwarza, to był ten punkt sprzeciwu. I zauważmy, dzisiaj mamy właściwie świat, można powiedzieć, neopogański. Kultura chrześcijańska jest zdecydowanie już w mniejszości, to już nie jest dominujący model myślenia o rzeczywistości. I również w tym świecie jakby rozpowszechniają się takie neopogańskie koncepcje powstania świata, że właśnie, że Bóg tylko pośrednio, prawda, działa, że działa za pomocą jakichś tam procesów materialnych i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że w ciągu 10, 15, może 20 lat ten punkt właśnie chrześcijańska koncepcja stworzenia znowu się stanie takim mocnym punktem naszej wiary, który będzie trzeba po prostu głosić, tak jak głosimy ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, tak jak głosimy godność życia ludzkiego w kwestiach czystości przedmałżeńskiej, czy w kwestii właśnie innych badań etycznych, eksperymentów na ludzkich embrionach i tak dalej. Jednym z takich punktów stanie się również obrona tej klasycznej koncepcji stworzenia, pochodzenia człowieka od Boga.
Zatem starajmy się zgłębiać wiedzę, starajmy się zrozumieć, bo stwierdzenie, wskazanie, że wiara potrzebuje zrozumienia, również wywodzi się z tradycji Kościoła. Bardzo dziękuję. Gościem Państwa i moim był ojciec Michał Haberek, dominikanin i autor książki Kościół a Ewolucja. 3 egzemplarze tej książki czekają na Państwa. Mnóstwo niezwykle pasjonującej wiedzy, nie tylko na święta, ale także na co dzień. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Labirynt moralny.
Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106,2 FM.